Panie rektorze, jest pan rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Jak sama nazwa wskazuje, zajmujecie się głównie kształceniem górników i hutników. Czy w obecnej sytuacji mizerii polskich hut i kopalń, kiedy są one zamykane, nadal kształcicie górników i hutników? Nadal to jest primordialny, główny cel kształcenia na uczelni AGH w Krakowie.
Pozwolę sobie sprostować pierwszą część wypowiedzi pani redaktor, mianowicie Akademia Górniczo-Hutnicza jest już górniczo-hutniczą tylko z nazwy. Podobnie jak słynna École des Mines znajdująca się w Paryżu, która już od kilkudziesięciu lat praktycznie biorąc nie szkoli górników, a jednak nazywa się École des Mines, tak samo i Akademia Górniczo-Hutnicza, dumna ze swojej tradycyjnej nazwy i będąca jedną z najstarszych polskich uczelni, jest nadal z nazwy Akademią Górniczo-Hutniczą. Natomiast jeśli mówimy o faktach, jeśli mówimy o profilu kształcenia, to jest to uczelnia kształcąca w ogromnie szerokiej dziedzinie nauk technicznych ze zdecydowaną preferencją, ze zdecydowanym priorytetem obecnie dla tego, co się nazywa information technology, a więc różnych technik informacyjnych związanych bądź to z telekomunikacją, z komputerami i przetwarzaniem informacji, bądź z automatyką, robotyką, zagadnieniami elektroniki. W chwili obecnej te właśnie dziedziny stanowią rzeczywisty wyróżnik i rzeczywisty charakter naszej Akademii, a nazwa, no cóż, nazwa jest po prostu naszym znakiem firmowym. Trwamy przy nim, pomimo że ona obecnie nie odzwierciedla aktualnych treści. My jesteśmy Akademią Górniczo-Hutniczą, bo tak chcemy się nazywać, bo tak się nazywali ci wszyscy, którzy torowali drogę do świadomości, że jest to jedna z najlepszych uczelni w Polsce i co więcej, w tej chwili mamy okazję się porównywać, jedna w ogóle z najlepszych uczelni w Europie. Natomiast jest to szkoła o bardzo szerokim profilu kształcenia, mająca obecnie 15 różnych wydziałów i kształcąca w 108 kierunkach kształcenia. Więc to mówienie o tym, że my kształcimy górników i hutników, a tu tymczasem w górnictwie i hutnictwie mizeria, jest wynikiem najzwyklejszego nieporozumienia. My kształcimy również, i zaraz do tego jeszcze wrócę, górników i hutników, dlatego że ktoś ich kształcić musi, dlatego że współczesnemu krajowi także górnicy i hutnicy, i to właśnie dzisiaj, są bardzo potrzebni. Ale głównie kształcimy elektroników, informatyków, mechaników, specjalistów od nowoczesnych technologii materiałowych, w tym także biomateriałów na przeszczepy tkanek dla ludzi. Również kształcimy specjalistów z zakresu zagadnień energetyki, współczesnych paliw. To jest niezwykle szerokie spektrum, gdzie mamy m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, kształcący specjalistów od multimediów, Wydział Matematyki Stosowanej, kształcących przyszłych bankowców, Wydział Fizyki i Techniki, gdzie m.in. fizyka medyczna kształci specjalistów z zakresu zastosowań medycznych, techniki nuklearnej. Także to jest uczelnia, która ma ogromnie szeroki profil, a po prostu nazywa się Akademią Górniczo-Hutniczą, gdyż tak nazywała się od momentu, kiedy marszałek Piłsudski tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 roku właśnie powołał nas do życia jako pierwszą polską uczelnię.
Panie rektorze, skoro jesteśmy przy komputerowcach, czy nie boi się pan, że kiedy Polska wejdzie do Unii Europejskiej, że ci wszyscy najlepiej wykształceni komputerowcy, między innymi na Akademii Górniczo-Hutniczej, wyjadą z Polski oficjalnie do pracy w krajach Unii Europejskiej?
Taka obawa rzeczywiście poniekąd istnieje. Ja muszę powiedzieć, że trapi nas to do pewnego stopnia, dlatego że już w tej chwili obserwujemy ten wypływ najzdolniejszej kadry, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. Ja muszę powiedzieć, że miałem taką przygodę. Niedawno byłem na konferencji naukowej w San Jose, czyli w samym sercu słynnej Krzemowej Doliny. I okazało się, że tam w tej Krzemowej Dolinie, która właśnie rozpina się pomiędzy San Jose a San Francisco, spotkałem bardzo wielu moich studentów, którzy robią tam świetną karierę i są tam bardzo cenionymi specjalistami. Ten odpływ młodych, zdolnych ludzi do miejsc, gdzie ich talenty, ich praca, ich umiejętności będą także i finansowo lepiej wynagradzane, ma już w tej chwili miejsce i dotyczy z jednej strony Stanów Zjednoczonych, drugiej strony potężnego sąsiada, jakim dla Polski w Europie są Niemcy. Z trzeciej strony również w tym momencie duże zapotrzebowanie wykazują kraje skandynawskie, które ogromnie rozwinęły techniki informacyjne, a jednak no, wykształconych specjalistów nie ma zbyt wielu, dlatego że nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tym, ale w szczególności w Australii, ale w Europie jest pewien kryzys, jeżeli chodzi o zainteresowanie młodych ludzi studiami w zakresie nauk ścisłych, a zwłaszcza właśnie w zakresie techniki. W krajach Europy Zachodniej jest bardzo niewiele młodych ludzi, którzy chcą kształcić się na inżynierów, czy ogólnie mówiąc w zakresie nauk technicznych. I to z jednej strony jest pewną szansą dla Polski, bo u nas akurat bardzo dużo zdolnej młodzieży chce się kształcić w naukach ścisłych. Jakoś mają ku temu skłonności i zdolności. Natomiast no, jest to dla nas pewien problem, dlatego że rzeczywiście ci najzdolniejsi już odpływają, a po zaniknięciu granic, co będzie związane z integracją Polski z Unią Europejską, ten proces się może jeszcze nasilić. Ale to jest po prostu nieuniknione. Niestety świat robi się taki, że każdy ma prawo wybrać miejsce, w którym będzie chciał realizować potem swoje zamierzenia życiowe i chyba jest to tak ważna zdobycz, ta wolność, ta swoboda przemieszczania się, że nie należy nad tym biadać, należy dążyć do tego, żeby kraj, Polska stworzyła dla tych swoich bardzo zdolnych młodych ludzi, bardzo dobrze wykształconych absolwentów różnych uczelni, w tym także mojej uczelni, tak atrakcyjne warunki, żeby oni z własnej woli i z własnej chęci chcieli właśnie tutaj pracować dla nas i promować, produkować, rozwijać polską myśl w Polsce. Myślę, że to jest możliwe, dlatego że bardzo wiele krajów bardzo szybko się przekształca. Trzeba mieć świadomość, że naszą szansą w Polsce jest to, że zwłaszcza w tych technikach informacyjnych czas biegnie niezwykle szybko. I to powoduje, że ci nawet, którzy w tym momencie szczycą się posiadaniem bardzo nowoczesnych fabryk, bardzo nowoczesnych zakładów pracy, bardzo nowoczesnego wyposażenia, za kilka dosłownie lat będą no, właścicielami skansenu technicznego, bo proces postępu i rozwoju techniki pójdzie tak szybko naprzód, że to, co obecnie jest nowoczesną fabryką, stanie się muzealnym zabytkiem, a ta technologia, która obecnie jest wiodąca, okaże się przestarzałą jakąś taką zupełną starocią. I wtedy być może, chcę w to wierzyć, intelekt, a także no, zapał, wyobraźnia, zdolności młodych polskich inżynierów być może pchną nasz kraj na drogę rozwoju, bo jeśli mówimy o tym, że przyszłość ma należeć do społeczeństwa informacyjnego, że w przyszłości mamy budować gospodarkę opartą na wiedzy, no to to, co my proponujemy w zakresie wiedzy na pewno nie jest gorsze od tego, co proponują najbardziej renomowane szkoły zachodnie. W związku z tym tutaj raczej upatruję szansę, a nie zagrożenie.
Panie rektorze, jest pan cenionym naukowcem w swojej dziedzinie. Studiował pan nauki techniczne, ale także matematykę, a także medycynę. Jest pan także cenionym rektorem, wybieranym większością głosów. Poza tym niedawno wygrał pan konkurs Mowy Polskiej, ogólnopolski. Jest pan człowiekiem niemalże renesansu. Może mi pan powiedzieć, nam powiedzieć, jaka jest recepta na taki sukces?
Ja bym tych moich osiągnięć nie przeceniał, ani w szczególności nie rozpatrywał ich w kategorii sukcesu. Coś tam udało mi się rzeczywiście osiągnąć, ale myślę, że w stosunku do tego, co można było, a nawet w niektórych przypadkach, co należało osiągnąć, daleko mi do tego, żeby mówić o tym, że zdołałem zdobyć wszystko, co było do zdobycia. Myślę, że najlepszą receptą na sukces jest nie myślenie o sukcesie jako takim. To on przychodzi sam, jeśli robi się wystarczająco długo i wystarczająco wytrwale to, co się chce i umie robić. Bardzo ważne jest, żeby to, co się robi, robić z przekonaniem. I to nie właśnie dla kariery, dla sukcesu, tylko dlatego, że to sprawia tą codzienną radość wynikającą z tego, że właściwie każdego dnia albo się ma radość i przyjemność z badań naukowych i odkrywania jakiegoś tam kolejnego maleńkiego kawałeczka prawdy, bo to jest naprawdę wielka satysfakcja i wielka przyjemność, jak nagle elementy jakiejś układanki zaczynają pasować do siebie i ma się świadomość, że się przez kilka chwil, chociaż jest tym jedynym człowiekiem na świecie, który wie, jak to jest naprawdę. To jest coś wspaniałego. I równie wspaniałe jest to, co się robi, jeżeli chodzi o kształcenie studentów. Przekazywanie wiedzy, zarażanie ich swoim entuzjazmem, przekonywanie ich, że warto zmagać się z tymi trudnymi problemami, warto poznawać, a jednocześnie poznawać w sposób twórczy, to znaczy dokładać własną cegiełkę do tego poznania, które w danej dziedzinie zgromadziły pokolenia innych badaczy. To jest wielka przyjemność i wielka radość. I ja powiem w ten sposób, to co się robi z radością, bo robi się to, ponieważ to człowieka interesuje, ekscytuje, fascynuje, robi się być może dobrze. Skoro się robi to dobrze, no to jako element uboczny, ale to zupełnie w zasadzie mało ważny, pojawia się taki element właśnie, który no, można odczytywać jako sukces. Ale sukces nie jest celem, jest efektem ubocznym, właściwie w gruncie rzeczy mało ważnym, a mało ważnym dlatego, że sukces ma zawsze charakter przejściowy. Jeżeli się cokolwiek osiągnie, czy jakieś stanowisko, czy jakąś pozycję, czy nawet jakiś tam mały okruch sławy, no to on bardzo szybko przebrzmiewa, bardzo szybko znika. I ktoś, kto bardzo mocno się przywiąże do tego, że oto właśnie osiągnął sukces i upaja się tym, że ten sukces posiada, no skazany jest potem na bardzo bolesne przebudzenie w chwili, kiedy okaże się, że on już jest tym jedynym człowiekiem, który jeszcze pamięta o tych swoich sukcesach, a wszyscy inni to już o tym zapomnieli. Są oto nowe gwiazdy, są oto nowe idole, są oto nowe fascynacje, a o nim już nikt nie pamięta. Jeżeli ktoś się bardzo mocno nastawi na to, że sukces jest dla niego celem, a nie pochodną po pewnej sytuacji, to wtedy czeka go bardzo, bardzo gorzkie przebudzenie w momencie, kiedy okaże się, że ten upojny stan sukcesu no nie może trwać wiecznie, bo nie może trwać wiecznie. Jest to chwilowa, jest to taka łądka, jednodniówka. Można się nim cieszyć, ale ważniejsze jest cieszyć się tym, co jest drogą, a nie tym, co jest celem, do którego się za pomocą drogi dociera.
Panie rektorze, panie profesorze, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy w Australii.